Między небом а землёй.
Kłaniam się Państwu nisko, Łukasz Kaźmierczak. Hasło minionego tygodnia to trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie obfity owoc. Te słowa pochodzące z Ewangelii świętego Jana są mottem tegorocznego tygodnia powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. Tygodnia, który jak wszystko w ostatnim czasie nie przebiega w normalnym trybie. Relacja z obchodów już za moment na naszej antenie. Zajrzymy także do sieci, aby posłuchać, o czym mówiono podczas niedawnej konferencji poświęconej budowie w Kościele w Polsce systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu osób nieletnich. Sprawdzimy również, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na ruch pielgrzymkowy w Polsce. Informacje na ten temat zbieraliśmy na Jasnej Górze i w Licheniu. Między niebem a ziemią zapraszam. W Poznańskiej Katedrze modlili się w środę przedstawiciele Poznańskiej Grupy Ekumenicznej. Z konieczności chęć dążenia do jedności demonstrowana była jednak raczej w warstwie deklaracji niż gestów. O obchodach tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w cieniu pandemii koronawirusa. Jacek Butlewski.
W poprzednich latach miejscem modlitwy był Fort VII w Poznaniu. W tym roku modlitwy tam nie było. Plany pokrzyżowała pandemia.
Miejsce szczególne, miejsce cierpienia, miejsce dzisiaj zadumy.
Myślę, że ludzie kierują swoją uwagę ku temu, co ich tutaj sprowadziło, a sprowadziło pragnienie pomodlenia się niezależnie od różnic, jakie chrześcijanie dzielą. Grzegorz Kucharczyk, kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan, Fort VII. I ludzi tutaj przyprowadziła także pamięć o wspólnej historii. Jesteśmy w Polsce, która ma chrześcijańskie korzenie. Tutaj zginęli ludzie, którzy byli wierni fundamentalnym wartościom. Pierwszy obóz, miejsce, gdzie po raz pierwszy użyto komory gazowej do mordowania ludzi, tak można powiedzieć, w sposób przemysłowy, gdzie kształcone były niemieckie kadry obozowe. Miejsce obciążone straszną historią i o tym, co tutaj się działo, trzeba przypominać, ale też, jeśli jest okazja, należy z tego miejsca kierować do ludzi pozytywne przesłanie, po to, żeby to, co się tutaj wydarzyło, nie miało nigdy miejsca.
I pewnie w miejscu takim jak to, takie hasło życzliwymi bądźmy ma szczególne znaczenie.
Spotkania w Forcie VII w tym roku nie było. Była natomiast uroczysta msza święta w katedrze poznańskiej, której przewodniczył metropolita arcybiskup Stanisław Kondecki.
Spotykamy się dzisiaj na następnym nabożeństwie ekumenicznym, które wychodzi naprzeciw pragnieniu Jezusa, aby wszyscy byli jedno. Nie tylko tą jednością, która zakłada różnorodność, ale jednością samego Ducha Świętego, który przepełnia Chrystusa i przepełnia także Ojca naszego, który jest w niebie. Gdy dzisiaj spotykamy się w tych odmiennych warunkach, zupełnie osobliwych w stosunku do każdorocznego naszego spotkania, dziękujemy Panu Bogu za to, że pojęliśmy, iż życie nasze może być krótkie i że w związku z tym to, co jest dobrego do zrobienia, trzeba zrobić szybko. Dziękujemy samemu Bogu za to, że pozwala nam się spotykać, że tutaj możemy się cieszyć obecnością tej naszej grupy ekumenicznej poznańskiej. Dziękuję za ich pracę, wszystkich członków tej grupy i życzę także wszystkim dzisiaj biorącym udział w tym nabożeństwie, także naszym klerykom, właśnie tego głębszego zrozumienia potrzeby jedności, która tworzy wspólnotę, komunio dookoła Ducha Świętego.
Kazanie w czasie mszy wygłosił Sławomir Rodaszyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. W czasie uroczystości przypomniano misję tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.
Każdego roku w dniach od 18 do 25 stycznia chrześcijanie różnych kościołów i tradycji obchodzą tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W ten symboliczny sposób wierni kościołów w wielu różnych miejscach na świecie, ale w tym samym czasie gromadzą się na wspólnej modlitwie o jedność, o wzajemne poszanowanie, o wspólne składanie świadectwa o Ewangelii. Materiały na tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan przygotowały siostry z monastycznej wspólnoty w Grand Champ w Szwajcarii. Jest to niewielka wspólnota ekumeniczna, która gromadzi siostry kościołów ewangelickich, baptystycznych, zielonoświątkowych, jak również kościoła katolickiego. Od początku siostry czerpały inspiracje dla swojego życia wspólnotowego na trzech głównych filarach: Słowie Bożym, gościnności oraz kontemplacji.
W jaki sposób skutecznie walczyć z pedofilią w kościele? Co do tej pory już zrobiono, aby nie dochodziło do przypadków wykorzystywania dzieci i młodzieży przez duszpasterzy? I gdzie w diecezjach szukać pomocy? O tych m.in. zagadnieniach rozmawiano podczas ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej online przez Katolicką Agencję Informacyjną. W sesji przysłuchiwał się Rafał Muniak.
Chciałem przywołać taką myśl papieża Benedykta XVI, który kiedyś powiedział do biskupów irlandzkich, wtedy kiedy tam był rzeczywiście olbrzymi problem związany z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich, powiedział, że te przestępstwa mogą skutecznie przyćmić blask Ewangelii.
Dlatego, jak mówi Marcin Przeciszewski, szef KAJU, na całym świecie i w polskim kościele musi być priorytet przeciwdziałania takiemu zjawisku. Takie działania prowadzone są już w Polsce od 7 lat.
I w tej chwili po tych 7 latach, mimo olbrzymiej skali ujawnień, czy wręcz skandali, czy tuszowania, ukrywania tych przypadków, co szczególnie widzieliśmy w polskiej debacie publicznej przez ostatnie 2 lata, jednak trzeba powiedzieć, że równolegle prowadzona jest w ramach Kościoła bardzo intensywna praca, która służy zbudowaniu systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich, systemu ochrony dzieci i młodzieży.
Już w 2008 roku biskupi mieli w Polsce dokument potwierdzający wytyczne, jak postępować w sprawach przestępstw seksualnych z udziałem duchownych.
Prawie był poufny do użytku wewnętrznego i w związku z tym nie miał jakiegoś takiego impaktu w społeczeństwie.
Mówi ojciec Adam Żak, koordynator konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
Natomiast to myślenie, ono się zaczęło wtedy, kiedy Stolica Apostolska nakazała stworzenie własnych wytycznych, uwzględniła niektóre zasady, choćby na przykład taką zasadę, na która była bardzo mocno podkreślona, zasadę współpracy z państwem.
Ale początki struktury ochrony małoletnich nie były zbyt owocne.
Te same błędy, które popełniali inni, zaczęliśmy je popełniać. Mianowicie negacja, nie mieliśmy też ludzi przygotowanych. Były i są, powiedzmy, organizacje pozarządowe zasłużone dla ochrony dzieci, z którymi współpracujemy i jak fundacja dajemy dzieciom siłę. A więc trzeba było rozpocząć szkolenia, tylko to jest problem, bardzo poważny problem społeczny. Jeśli w całym środowisku społecznym nie ma przekonania, równocześnie ci, którzy zaczynają być niejako wskazywani, to środowisko, jak Kościół zaczyna być wskazywane jako miejsce, w którym dzieją się tego typu czyny, no to wtedy automatycznie odruchy obronne, które obserwowaliśmy, można przestudiować sobie, które były w Stanach Zjednoczonych, które były w Irlandii, które były w każdym kolejnym kraju, ta negacja albo bagatelizowanie, że gdzie indziej jest gorzej. Zaczęliśmy budować ten system od czego? No, to była pierwsza prośba do konferencji episkopatu, żeby wyznaczyli w każdej diecezji osobę, której zadaniem będzie przyjmowanie zgłoszeń. W każdym razie zakończyliśmy w 2015 roku szkolenia delegatów i duszpasterzy, którzy zaczęli działać. Powiedzmy, w tych ostatnich latach, właściwie 2019 i 2020, no to najwięcej się wydarzyło. Wszystko nabrało przyspieszenia dzięki ujawnieniom.
Na pomoc osobom pokrzywdzonym w zeszłym roku Fundacja Świętego Józefa wydała około 700 tysięcy złotych.
Razem z biurem delegata KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży uruchomiliśmy stronę zgłoskrzywdę.pl.
Mówi Marta Titaniec z zarządu fundacji powołanej do ochrony dzieci i młodzieży.
Strona zawiera informacje pomocne osobom, które zostały skrzywdzone w sferze seksualnej, w dzieciństwie lub w młodości, albo mają taką wiedzę o krzywdzie czy zaniedbaniu, wyjaśnianiu sprawy w kościele. Jeśli chodzi o plany na 2021 rok, jako fundacja uruchomiliśmy regulamin grantowy, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, który ma na celu rozbudowę systemu wsparcia, w tym w szczególności właśnie powstanie czy zwiększenie regionalnych regionalnych punktów pomocy. Już też trwają rozmowy z innymi decyzjami w celu uruchomienia takich punktów.
Jednak nadal problemem w Kościele jest to, jak o pedofilii rozmawiać z wiernymi, mówi ksiądz Piotr Studnicki, kierownik delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
Próbując uchwycić aktualny stan komunikacji Kościoła z wiernymi i ze społeczeństwem, można go określić jako etapem przejścia od kultury dyskrecji, czy może wręcz trzeba powiedzieć smowy milczenia, do kultury przejrzystości i otwartej komunikacji. I trzeba od razu zaznaczyć, że zdecydowanie jesteśmy na początku tej drogi niż na etapie docelowym. I trzeba uczciwie przyznać, że na tej drodze mierzymy się z wieloma oporami mentalnymi, z fałszywym przekonaniem, że mówienie o problemie jest źródłem problemu, albo z naiwnym przeświadczeniem, że gdy nie będziemy tego tematu nagłaśniać, to ten problem sam się jakoś rozwiąże.
Jeśli chodzi o budowanie tego systemu, Kościół katolicki w Polsce jest jedyną instytucją, która tak całościowo myśli o prewencji i o budowaniu jakiegoś programu, tylko myśli całościowo o ochronie dzieci i młodzieży. O tym, żeby Kościół, który ma misję od samego Pana naszego Jezusa Chrystusa, żeby Kościół był środowiskiem bezpiecznym i żeby ta iskra ochrony dzieci mogła przeskoczyć dalej. Tam się dobrze dzieje, tam wszystkie prace, które możemy zrobić, będą dobre, jeżeli również społeczeństwo jest przekonane, że ma problem. A że tego zrozumienia nie ma, no to możemy prześledzić choćby na losie, jaki miała propozycja poprzedniego rzecznika praw dziecka, który zachęcał i prosił o to, żeby rozpocząć dyskusję nad ochroną dzieci i młodzieży przed przemocą, żeby to była strategia ogólnonarodowa i wtedy tym wspólnym wysiłkiem na pewno będziemy mogli zrobić więcej niż tylko jako nawet tak duża organizacja czy tak duże ciało, jakim jest Kościół katolicki w naszym kraju.
Na czym polega praca delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży, mówi ksiądz Piotr Odziemczyk z archidiecezji warszawskiej.
Polega ona przede wszystkim na empatii, czy na takim właściwym podejściu do osoby wykorzystanej. To jest pewna trauma, to jest pewien dramat, którego nie jesteśmy w stanie po ludzku zrozumieć. Próbujemy jakoś przybliżyć się do takiej osoby, współrozumieć, współodczuwać. To wszystko jest nieadekwatne, bo to jest pewien dramat. I praca delegata, czyli to pierwsze spotkanie z osobą, która została wykorzystana, jest ważne, aby nie doprowadzić do tak zwanego powtórnego zranienia. Delegat to jest ta osoba, która w imieniu przełożonego, biskupa, jako pierwsza przyjmuje takie zgłoszenie. W mojej pracy, to już będzie 5 lat, jako że od samego początku jestem delegatem, nie spotkałem się na szczęście z takim zapytaniem, czy ksiądz mi wierzy, może tu chodzi o właściwe podejście. Dramatem takiej osoby wykorzystanej jeszcze jest to, że ona musi jakby udowadniać, że coś się wydarzyło. Ale wiemy, że takie czyny przestępcze rzadko kiedy są dokonywane w obecności świadków, nie mają świadków. I kiedy ona przychodzi do delegata i delegat ma jeszcze raz podważać jakby tę wiarygodność, to tu jest zupełnie, to nie jest ten plan. Ale mając do czynienia z wieloma, nie wieloma osobami wykorzystania seksualnego, boli mnie bardzo, kiedy taka osoba w sposób publiczny jest oczerniana. To znaczy podważa się jej wiarygodność, wyciąga się pewne elementy z jej życia, z przeszłości. Mówią, że skoro ona taką ma przeszłość, to jest niewiarygodna. Nic bardziej mylnego, bo też literatura tematu mówi o tym, że osoby, które często pochodzą czy z rodziny patologicznych, dysfunkcyjnych, są bardzo łatwo wykorzystywane i mogą wpaść w krąg zainteresowania pedofila czy efebofila. I bez względu na to, czy coś uprawdopodobnimy bądź nie, sprawa według obowiązujących procedur jest przekazywana do Kongregacji Nauki Wiary. Jeżeli chodzi o pracę delegata, to też powiem to, co często też jakby budzi pewne wątpliwości, od osoby wykorzystanej seksualnie, jak i od sprawcy, nie wolno przyjmować żadnej przysięgi na to, że dochowam tajemnicy, czy jest przyjmowana przysięga od świadków na mówienie prawdy. Od pewnego czasu powiem tak, w archidiecezji warszawskiej na chwilę obecną nie mamy żadnych bieżących zgłoszeń, natomiast dotyczą one wykorzystywania seksualnego osób, czynów, które dotyczyły lat 30 wstecz 40. Jeżeli chodzi o problemy, na jakie napotyka delegat, na które ja napotykam, to jest kwestia mentalności. mówiąc ogólnie, tak? Czyli jakby uświadomienia tego problemu, dlatego że niektórzy pytają się, o co chodzi, po co mówimy o tych latach, po co nieustająco mówimy. To jest mentalność, czyli jakby zrozumienie, że to jest wielki dramat i o tym trzeba mówić.
Fundacja Świętego Józefa, którą powołano w ubiegłym roku do pomocy ofiarom pedofilii, wydała do tej pory blisko 700 tysięcy złotych. Te pieniądze przeznaczono m.in. na projekty, grupy wsparcia osób pokrzywdzonych i regionalne punkty konsultacyjne dla osób zranionych w Kościele. Takie punkty powstały także w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Najważniejsze polskie sanktuaria podsumowują rok 2020. Jak miejsca kultu religijnego poradziły sobie z wyzwaniem koronawirusa i co internet zmienił w ich funkcjonowaniu? Oto Sandra Soluk zapytała rzecznika prasowego klasztoru na Jasnej Górze ojca Michała Legana oraz kustosza sanktuarium licheńskiego księdza Janusza Kumale.
Proszę ojca, otwieramy prawie że księgę liczb. Ubiegły rok naprawdę dobitnie pokazał całemu światu, jak szybko nasze plany mogą się obrócić w pył albo zmienić. Od 12 marca mniej lub bardziej intensywnie siedzimy w domach, bez znajomych, bez spotkań, bez tradycyjnych świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia, ale też i bez pielgrzymek. Co roku na Jasną Górę przybywało, no właśnie, ile właściwie osób przybywało przed pandemią na Jasną Górę? Czy są jakieś statystyki?
Oczywiście, że mamy statystyki, one są mało precyzyjne, to znaczy nie mamy policzonych osób co do jednej, natomiast korzystając z danych, które nam pielgrzymi zostawiają, także z danych, na które nam pozwala technologia, możemy powiedzieć, że na Jasną Górę w latach poprzedzających pandemię przybywało około 4 milionów pielgrzymów rocznie. W tym roku natomiast ta obecność pielgrzymów bardzo, bardzo spadła. Przede wszystkim do zera niemalże spadła obecność turystów zagranicznych. Natomiast gdy chodzi o Polaków, no to możemy powiedzieć, że między 10 a 20% zwyczajnego ruchu zaobserwowaliśmy.
Czyli jakieś 400 tysięcy osób do 800 tysięcy osób.
Tak, tak orientacyjnie oczywiście, tak można powiedzieć.
Czyli z 4 milionów do mniej niż 1 milion.
Tak
no,
jest.
Nie najlepsze faktycznie te statystyki. Co z tymi ludźmi? Czy oni zapomnieli całkowicie o Jasnej Górze? Czy w ogóle się z wami nie łączyli?
Te statystyki obecności na Jasnej Górze trzeba teraz porównać ze statystykami obecności pielgrzymów w internecie i korzystania z mszy świętych codziennych i niedzielnych dzięki telewizji. Więc to są zupełnie nieporównywalne dane. Rzeczywiście, gdy chodzi o nasz kanał YouTube'owy jasnogórski, no to on odnotował w tym roku kilkaset procent wzrostu i to rzeczywiście w tych kategoriach wiekowych, które zwykle są na naszym YouTubie mało reprezentowane, a więc na przykład chodzi o osoby między 25 a powiedzmy 50 rokiem życia.
Czyli w grupie młodych kilkuset procentowy wzrost, natomiast ogólnie z tego co przeczytałam w raporcie 175% więcej wyświetleń w 2020, ponad 23 miliony osób odwiedziło YouTube'a Jasnej Góry. Dla porównania
tak jest,
w 2019...
Tak, 23 miliony to oczywiście nie są indywidualne, niepowtarzalne adresy, to są odwiedziny, także to trzeba mieć świadomość. Natomiast rzeczywiście dodajmy do tego jeszcze 4-milionową obecność wiernych na mszy świętej telewizyjnej w niedzielę o godzinie 11:00. No i wtedy będziemy mieli prawdziwy obraz.
Takie rzeczy się słyszy teraz często na kazaniach, a że to ktoś napisał właśnie z Australii, a to z Ameryki, a to jeszcze z innego kraju i to takie chyba pocieszające, że nie jesteście sami na tych mszach świętych.
Tak, ja mam takie doświadczenie rzeczywiście, że w pierwszej fali pandemii w Wielkim Poście głosiłem rekolekcję w kaplicy Matki Bożej dla pustej kaplicy, dla pustych krzeseł. Z tą świadomością, że pewnie po drugiej stronie gdzieś przed telewizorami są ludzie, którzy słuchają i na szczęście ci ludzie potem się odzywali w mailach, w telefonach, w listach. Natomiast samo mówienie w pustej przestrzeni z echem, no to było trudne doświadczenie.
Dużo się mówi o nas, o wiernych, o tym jak to my się czujemy, o tym jak to my się przybliżamy albo oddalamy od Kościoła i od duchowości przez to wszystko, a bardzo mało mówi się o odczuciach samych duchownych i o tym jak to dla was jest.
Tak, ze zrozumiałych względów, bo my rzeczywiście jesteśmy w tej sprawie mniej ważni, natomiast rzeczywiście gdyby posłuchać historii księży zasmuconych faktem, że Triduum Paschalne odprawialiśmy przecież w pięcioosobowej grupie. Kontrowersje związane z pielgrzymkami pieszymi. To były poważne dylematy i pewnie to dla wielu kapłanów było spore brzemię.
Wracając jednak do tych nowoczesnych technologii, jak z tym wszystkim czują się ojcowie, szczególnie ci starsi? Czy oni to akceptują, czy rozumieją, czy przyzwyczają się?
Ja mam wrażenie, że jedną z radości życia zakonnego jest także to, że się wbrew pozorom bardzo wiele wokół człowieka zmienia. Nam się wydaje, że zakony czy klasztory to takie miejsca, gdzie jest wszystko raz na zawsze ustalone. Tymczasem Jasna Góra to już na pewno jest takie miejsce, które wymaga wielkiego dynamizmu i dostosowywania się prędkiego do nowych sytuacji. I prawdę mówiąc, nie słyszałem narzekania starszych ojców, natomiast mamy świadomość tego, że jesteśmy dużo bardziej oglądani i oceniani.
Internet na Jasnej Górze to nie tylko YouTube i msze, które streamujecie, ale też Twitter, ale też strona internetowa, które także zanotowały swoje wzrosty. Co to wszystko oznacza dla Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej? Jaki wpływ ma ten boom internetowy na to, w jaki sposób zamierzacie dalej działać i czy ta sieć, te rozwiązania zostaną z wami na dłużej?
Otóż odpowiedź została udzielona 100 lat temu, gdy święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział, że albo dobra nowina, Ewangelia i Kościół będą w mediach, albo ich nie będzie w ogóle. Oczywiście sakramenty się w internecie i w telewizji nie dzieją, ale głoszenie Słowa Bożego i tworzenie wspólnoty jakoś jest przez media możliwe i trzeba to robić
sterowanie
i bardzo chętnie. Tworzenie wspólnoty to jest na pewno zadanie, które jest bardzo, bardzo trudne w mediach i my mamy o tyle ułatwioną sytuację, że łączy nas nie to, że jesteśmy w jednym miejscu czy w jednym czasie, raczej nas łączy osoba Jezusa Chrystusa i o ile On będzie w centrum, to pewnie jest szansa ciągle na wspólnotę.
W sanktuarium maryjnym w Licheniu spadek liczby pielgrzymów był nieco mniej odczuwalny, chociaż księży zaskoczyło to, że przyjechali nowi goście, którzy dotąd miejsca nie odwiedzali, mówi ksiądz dr Janusz Kumala.
Oceniamy, że w ciągu całego roku przybyło około 400 tysięcy pielgrzymów. To jest oczywiście o wiele mniej niż połowa, jak zwykle przybywa w ostatnich latach. Może taki duży spadek, no ale generalnie nie aż tak tragiczny. Pomogły zapewne warunki naszego sanktuarium, gdzie jest dużo przestrzeni. Praktycznie nie było pielgrzymek autokarowych. Natomiast dało się zauważyć, że pielgrzymów indywidualnych, rodzinnych, z samochodami, czy rowerami nawet, o wiele więcej.
Czyli innymi słowy, odwiedzały was w tym roku zupełnie inne grupy pielgrzymów. Bardziej rodziny niż zorganizowane wycieczki.
Należy tak powiedzieć, no bo jeśli przez cały rok mieliśmy i zapewne słusznie hasło skierowane do seniorów, które brzmiało hashtag zostań w domu, no to faktycznie ludzie starsi, którzy bardzo często pielgrzymują, to jest duży procent, nie wyjechał na pielgrzymkę.
A czy ci starsi ludzie zaczęli odwiedzać was dla odmiany w sieci, w internecie?
Tak, media społecznościowe no w ogóle pobiły wszelkie rekordy. W czerwcu czy w lipcu, jak już nie było ograniczeń, zauważyliśmy spadek zainteresowania transmisjami. Pokazuje, że ludzie tylko mieli możliwości. To po prostu szli do kościoła fizycznie, żeby być obecnym na Mszy Świętej.
Czyli innymi słowy nie wiążecie w Licheniu przyszłości z internetowymi mszami i internetową komunikacją z wiernymi?
To znaczy my mamy transmisję właśnie takie online od sierpnia 2018 roku tak naprawdę. Wiążemy, jak najbardziej wiążemy, ale to już jest inna grupa, że tak powiem, docelowa. Myślimy przede wszystkim o ludziach chorych, bądź też na starszych.
Czyli nie czuje ksiądz, żeby coś od początku pandemii zmieniło się w kwestii działań prowadzonych przez was przez internet?
Tyle, że próbowaliśmy ubogacać dodatkowe katechezy, konferencje, filmy, które pokazywały sanktuarium w różnych miejscach. Wirtualne oprowadzanie po sanktuarium budziło bardzo duże zainteresowanie.
Jeden z niewielu biletów, których nie da się kupić za pieniądze, to bilet do nieba. Którymi ścieżkami chodzić, aby go zdobyć? O tym ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Witam was bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, którą otrzymaliśmy w darze naszego Boga i Pana. aby zatrzymać się nieco w naszym życiu i odnowić świadomość, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Co jest celem naszego życia jako ludzi wierzących, jako chrześcijan? Tym celem oczywiście jest życie, nieustanne życie w Królestwie Bożym, czyli w obecności Trójcy Świętej. Niebo dla nas to osoba naszego Boga. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty jest darem dla każdego z nas i naszym szczęściem i radością. Co mam zrobić, aby dostać się do nieba? Czy mam na to niebo zarabiać? Czy mam je kupować? I powiedzmy sobie od razu, nie, to jest niemożliwe. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest ta droga, która ma nas prowadzić do Bożego Królestwa. Jak ją zrozumieć, tę drogę? Aby iść po niej z radością, a nie w cierpiętnictwie, nie w smutku, ale w Bożej radości i żyć pełnią życia na tej drodze, bo przecież Jezus mówi o sobie, ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały to życie w obfitości. Jezus wzywa nas do nawrócenia i kiedy słyszymy to słowo nawracajcie się, to jakie myśli zaczynają wypełniać nasze serca? Z czym kojarzy nam się nawrócenie? W katechizmie Kościoła katolickiego w kilku miejscach możemy przeczytać sobie na temat nawrócenia i między innymi w numerze 1490 czytamy takie oto słowa. Droga powrotu do Boga nazywa się nawróceniem. To droga, czyli ma swoje etapy i ta droga jest związana z żalem, zakłada również ból, zakłada również odwracanie się od popełnionych grzechów oraz mocne postanowienie niegrzeszenia w przyszłości. W czym jest źródło naszego nawrócenia? Mianowicie w Bożym miłosierdziu. Możemy powiedzieć dalej, w łasce Jezusa Chrystusa, w Ewangelii, którą jest dobra nowina. Postawmy sobie jeszcze być może najważniejsze pytanie. Czy ja w ogóle myślę o moim nawróceniu? Czy go potrzebuję? Dlaczego to tak ważne pytanie? Bo może się zdarzyć, że myślimy o sobie w ten sposób. Nie jest z nami tak źle. Nie kradniemy, nie zabijamy, nie zdradzamy współmałżonka. Nie jest z nami tak źle. I bardzo często takie myślenie jest konsekwencją utożsamienia nawrócenia świętości z doskonałością estetyczno-moralną. Jeżeli tak myślimy, to znajdujemy się w Starym Testamencie, w tym etapie przed przyjściem Jezusa Chrystusa, kiedy myślano i uważano, że niebo można sobie kupić. Na przykład przez taką gorliwość w zachowywaniu przykazań. Drodzy radiosłuchacze, to jest prosta i szybka droga do legalizmu, czyli do tej próby usiłowania znalezienia akceptacji u Boga na podstawie naszego posłuszeństwa pewnym zasadom moralnym, praktykom czy też nauczaniu. A stąd już jest bardzo blisko do pychy. Nie jest z nami tak źle. Zasługuję na to, bo przecież jestem lepszy od tych innych i warto dzisiaj zbadać swoje serce, czy w taki sposób nie myślę o sobie, wywyższając siebie, a zarazem poniżając inne osoby. Nawrócenie zakłada nasze ludzkie działanie. Oczywiście, że tak, ale nawrócenie nie zaczyna się od naszego ludzkiego działania, ponieważ nawrócenie jest darem, jest łaską, którą mogę przyjąć od naszego Boga i Pana. Jezus mówi, uwierzcie w Ewangelię. Przychodzi właśnie Jezus i mówi, skończcie z zarabianiem na niebo, to jest niemożliwe. Macie przeciwnika, którego nie jesteście w stanie pokonać. Zły dług jest od was potężniejszy i jesteście w niewoli grzechu, z której nie wyjdziecie o swoich siłach. Dlatego uwierzcie w Ewangelię, uwierzcie w dobrą nowinę we mnie. Święty Jan o Jezusie Chrystusie przepięknie pisze w swojej Ewangelii. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On jest dobrą nowiną. Nasz Bóg i Pan, Jezus Chrystus, jest darem od Boga, abyśmy naprawdę weszli na drogę nawrócenia, która zaczyna się od żywego spotkania z Jezusem Chrystusem, od doświadczenia Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I drodzy, do tego tematu nawracania się, które zaczyna się właśnie od tego doświadczenia, wrócimy za chwilę po chwili muzycznej przerwy. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To przewodnie hasło całej dzisiejszej liturgii słowa. Mamy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Zobaczmy, że samo imię Jezus oznacza Bóg zbawia. Jezus nie tylko przynosi zbawienie od Boga, ale On jest naszym zbawieniem. Możemy powiedzieć, że Jezus jest i lekarzem, i lekarstwem równocześnie. Jest zbawiającym nas Bogiem z nami. Nie kupię zbawienia, nie zasługuję na zbawienie. To On mnie odkupił swoją męką na krzyżu. To On zapłacił za mnie swoją drogocenną krwią. To On, Jezus Chrystus. Koniec zarabiania. Mam uwierzyć właśnie w to dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa i w tym momencie może rozpocząć się moje nawrócenie. Tak, to jest dzieło Jezusa Chrystusa. A co ja mam teraz zrobić, aby mieć w tym dziele udział? Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, żeby przyjąć i uczynić naszym zbawienie, właśnie jest wierzyć, że Jezus jest rzeczywiście dla nas, że On rzeczywiście już nam wysłużył zbawienie i ofiaruje je nam za darmo. I tutaj doświadczamy nawrócenia. Zobaczmy, kiedy tłum w dzień Pięćdziesiątnicy zapytał Piotra, co powinien zrobić, żeby żyć nowym życiem, które przyniósł Jezus Chrystus, apostoł bardzo szybko i bez wahania odpowiedział: nawróćcie się. Kiedy Jezus głosi Królestwo, prosi o te same dwie rzeczy. Równocześnie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czymże jest wiara? To jest zawierzenie siebie Bogu. Nawet nie wiara nas zbawia. Łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Wiara pozwala nam się włączyć w dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa. Wiara to podłączenie się, ale również ten akt zawierzenia siebie Jezusowi Chrystusowi. Mam już w tym momencie udział w Jego życiu. Zobaczmy, mówiliśmy sobie zatem w pierwszej części spotkania, że Stary Testament to próba zdobycia Królestwa Bożego na podstawie swoich dobrych czynów. Przychodzi Jezus, mówi: koniec z tym, nie jesteście w stanie, koniec zarabiania, ale my wiemy, że żyjemy w czasach poapostolskich teraz, w czasie Kościoła. I Bóg nam również zostawia, nazwijmy to, instrukcję obsługi, jak teraz dzisiaj dobrze rozumieć nawrócenie. Jeżeli nie zarabianie już, to co dalej? Tak, to przyjęcie w wierze dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, ale kiedy czytamy z uwagą na przykład drugi i trzeci rozdział Apokalipsy świętego Jana, to widzimy, że Bóg, Jezus Chrystus, zaprasza nas do na nowo podjęcia dzieł zbawczych. Nawróć się, podejmij czyny pierwszej miłości, mam względem ciebie to, że nie czynisz już tak więcej, że odszedłeś od pierwszej miłości, nawróć się zatem. Czyli co mamy jeszcze raz zrobić? Myśleć dobrze, poprawnie, po Bożemu, czyli jestem już zbawiony, przez wiarę mam dostęp do tego zbawienia, że jestem miłowany za darmo przez wieki i zawsze już tak będzie. Boża miłość nie odstąpi ode mnie, ale jeżeli doświadczam grzechu i słabości w swoim życiu, to poprzez pokutę, nawrócenie, o którym mówi nam katechizm Kościoła katolickiego, ból serca, mam oddać swoją nędzę Bogu i Panu i teraz podjąć dzieła zbawcze, ale już nie po to, by zarabiać nimi na niebo, nie po to, by handlować z Bogiem, bo to jest niemożliwe, ale by swoim życiem odpowiedzieć na to, co Bóg mi daje. Zbawienie nam zostało dane, a ja mam na to odpowiedzieć moim życiem. Nawrócenie zaczyna się od zmiany myślenia. Nie zasługuję, nie zasłużę, ale mam się narodzić przez wiarę na nowo w Jezusie Chrystusie. Nawrócenie jest łaską Boga i Pana, dlatego chcę się modlić, dlatego chcę również pokutować, iść na adorację, dlatego korzystam z sakramentów świętych, szczególnie z sakramentu pokuty i nawrócenia, dlatego karmię się Jezusem Chrystusem, Jego ciałem, Jego słowem, ale nie po to, by zarabiać, ale chcę żyć radością dziecka Bożego i chcę się cieszyć tym wszystkim, co Bóg dla mnie uczynił. Tego, drodzy, doświadczenia żywego Jezusa Chrystusa, tej zmiany mentalności sobie wam bardzo serdecznie życzę i wówczas może zacząć się droga synostwa Bożego, a nie bycia niewolnikiem i religii, i naszego Boga, i Pana. Życzę wam błogosławionego tygodnia.
Gdyby podsumować instrukcje, które podpowiada ksiądz Maciej Sarbinowski, powiedzielibyśmy: miłość może kwitnąć tylko w wolności. Dobrej niedzieli życzą państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.